Witam serdecznie wszystkich uczestników tego i Dnia Skupienia, i Odpustu ku czci Opatrzności Bożej, i niebawem mającej miejsce intronizacji relikwii Krzyża Świętego. Poproszono mnie o wygłoszenie konferencji na temat Opatrzności Bożej. Dziękuję za zaufanie. Zaznaczam, że to nie będzie jakiś naukowy wykład, tylko taka konferencja pobożnościowa. Odkładamy na bok jakąś teoretyczną wiedzę i subtelności teologiczne. Natomiast zainspirowałem się pewnym traktatem z XVIII wieku ojca jezuity Jean-Pierre de Caussade, który w epoce zagrożonej kwietyzmem, a więc taką emocjonalnością, biernością, rozumieniem pobożności jako takiego łatwego zawierzenia Bogu bez większego wysiłku, ascezy, trudu własnego, napisał właśnie książeczkę, która doczekała się wielu, wielu wydań w macierzystym języku francuskim, a także została przetłumaczona na język polski o tytule Powierzenie się opatrzności Bożej. Pewnie, że jest to książka dość rozwlekła, język tamtej epoki, ale można wiele skorzystać i przygotowując tę konferencję nieco skorzystałem właśnie z myśli ojca de Caussade. Bo z jednej strony właśnie kwietyzm, a z drugiej strony deizm epoki oświecenia jako dwie skrajności. Zdać się całkowicie na opatrzność Bożą przy własnej bierności i beztrosce, z drugiej strony popaść w racjonalizm i sądzić, że tylko Bóg tak z grubsza opiekuje się światem i nic więcej. Czym jest opatrzność Boża? Święty Tomasz z Akwinu, teolog scholastyczny w sumie teologicznej, powiada, że opatrzność jest główną częścią roztropności Boga. Są różne atrybuty, przymioty Boże. Jednym z nich jest właśnie roztropność, a częścią tej roztropności jest, mówi, opatrzność. W tejże właśnie roztropności Bóg prowadzi wszystko do właściwego mu celu. Jeśli twierdzimy, że Bóg jest opatrznością, to nade wszystko wskazujemy na Jego roztropność, w której On podejmuje jakiś zamysł i dobiera najlepsze sposoby doprowadzenia tego zamysłu do skutku. Opatrzność Boża znajduje się w opozycji do chaosu, który w nas jakoś tkwi, i bezładu w świecie, kosmos, już Grecy, poganie dostrzegali ład, bo właśnie to oznacza kosmos, piękno. Natomiast świat pozbawiony opatrzności popada w zamęt, chaos, nieład. I człowiek również pozbawiony, rezygnujący z opieki Bożej, nie dający się kierować Bogu do właściwego mu celu, popada w chaos, bezład, a w następstwie tego i ciemność, i lęk, i zagubienie. A takim człowiekiem łatwiej jest manipulować. De Caussade mówi o dniu dzisiejszym, w którym najbardziej odsłania się opatrzność Boża. dzisiaj, dzień dzisiejszy jest jakimś sakramentem. Mówi o sakramencie chwili obecnej. Sakrament w definicji scholastycznej to rzecz widzialna rzeczy niewidzialnej, łaski. Przez naszą codzienność i zwykłe obowiązki, zajęcia, które pełnimy, wchodzi Bóg. Nasze uświęcenie polega na tym, że wiernie współpracujemy z Bogiem w Jego przedsięwzięciu. Staramy się Jego zamysł wobec nas zrozumieć, ale możemy tylko o własnych siłach ogólną celowość Boga w naszym życiu rozpoznać. Nie możemy we wszystkim rozpoznać woli Bożej i zamysłu, o które ciągle pytamy, ale gdyby to było dla nas konieczne, ta wiedza, byśmy ją mieli. Natomiast to, co daje nam Bóg do dyspozycji, to poczucie w jakimś instynkcie wiary nabyte, czego Bóg pragnie ode mnie dzisiaj. I na tym się skupiamy. Dosyć ma dzień swojej biedy. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy. I właśnie w kontekście opatrzności Bożej, Boga, który piękne lilie zasadza na świecie i tak dalej, mówi Pan Jezus o skupieniu się na trosce o ten dzień dzisiejszy. Zbytnie intelektualizowanie, teoretyzowanie swego życia i ciągłe pytanie, czego Bóg chce ode mnie, może nawet nas zatrzymać na drodze Bożej, podczas gdy pytanie, co Bóg dzisiaj chce ode mnie, nas do Niego zbliża. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, którzy Go miłują właśnie dzisiaj. Święta Faustyna Kowalska w dzienniczku, w paragrafie drugim, wykłada pięknie i w prosty sposób teologię dnia dzisiejszego. Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy, by coś zmienić, poprawić lub dodać. Dla mnie jest tylko chwila obecna, droga. O chwilę obecna, Ty do mnie należysz cała. Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy. A chociaż jestem słaba i mała, dajesz mi łaskę swej wszechmocy. Chwila obecna, moje dzisiaj, jest taką furtką otwartą, przez którą wkracza we mnie, w moje życie, wieczność. Wkracza Bóg. Ten sakrament chwili obecnej, jak mówi de Caussat, sprawia, przynosi codziennie jakąś łaskę. Gdy człowiek nie patrzy zbyt wysoko, gdy nie patrzy zbyt daleko, ale skupia się na tej małej ścieżynce swoich obowiązków, staje się owym ubogim, któremu Bóg uchyla rąbka swoich bogactw, obdarza dobrami, podczas gdy odmawia bogaczom tych dóbr. Tymi można nazwać właśnie ludzi przesadnej ambicji, którzy mają wielkie plany, zamysł doczesnej kariery, umocnienia swojej pozycji w życiu, statusu pod każdym względem, a nie myślą i nie mają tej największej ambicji i najlepszej ambicji, jaką chrześcijanin ma, by przeżyć dobrze dzień dzisiejszy. To, czego Bóg pragnie w chwili obecnej, jest najlepsze. Nawet gdybym pragnął modlitwy, a Bóg pragnął czegoś innego, bo przyszedł do mnie bliźni z jakąś potrzebą, to należałoby odłożyć modlitwę, instynktem wiary zobaczyć, że Bóg w tej chwili czegoś innego pragnie. Powiada błogosławiony Henry Newman, Anglikanin, który nawrócił się na katolicyzm, w końcu został kardynałem, pisał piękne dzieła. Gdy mnie pytasz o to, co trzeba robić w drodze ku doskonałości, mówię ci, rano nie wyleguj się w łóżku, gdy pora wstać. Pierwsze swe myśli poświęć Bogu, złóż pobożną wizytę przed Najświętszym Sakramentem, odmawiaj Anioł Pański, jedz i pij na chwałę Bożą, w skupieniu odmawiaj różaniec, bądź skupiony, oddalaj złe myśli, codziennie badaj swoje sumienie, kładź się o właściwej porze na spoczynek, a już jesteś człowiekiem doskonałym. Pewnie, że to nie dzieje się automatycznie, ale droga do dojrzałości duchowej jest dużo prostsza i łatwiejsza niż nawet nam się zdaje. Przykazania moje nie są, czy przykazania Boże nie są ciężkie. Każdy dzień pragniemy zaczynać w imię Boże i kończyć. To westchnienie do Boga na początku i na końcu dnia niczym klamrą spina naszą codzienność. W poniedziałek, w pierwszym tygodniu cyklu brewiarzowego, bo w brewiarzu układ jest czterotygodniowy i później znowu powtarza się ten cykl, gdy chodzi o psalmy, to mamy w jutrzni kolektę, modlitwę, którą znamy. Ona występuje także w czwartek po środzie popielcowej, na początku Wielkiego Postu. Piękna modlitwa, która jest obdarzona nawet odpustem cząstkowym. Nazywa się po łacinie Actiones Nostras. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspiera je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. By Bóg był alfą i omegą nie tylko historii, jak mówi Jan Ewangelista w Apokalipsie, ale był alfą i omegą każdego naszego dnia. Od Niego wychodziły dobre natchnienia, postanowienia, pragnienia nasze i w Nim się one kończyły. Kto zamyka taką klamrą każdy dzień, zbliża się do tego, by dobrze zamknąć całe swoje życie, by Bóg był alfą i omegą tego życia. De Caussat mówi o komunii każdej chwili, że jednoczymy się z Chrystusem w Eucharystii w sposób sakramentalny, ale jest, jak wiemy, komunia duchowa, że wewnętrznie, poza przestrzenią Kościoła i liturgii, jednoczymy się z Jezusem Eucharystycznym, ale mówi ten francuski jezuita, który był rekolekcjonistą, rektorem kilku seminariów duchownych, mówi, że właśnie ta komunia każdej chwili dokonuje się przez zjednoczenie naszej woli z Jego wolą. Zwłaszcza wtedy, gdy nie jest nam całkiem po drodze z wolą Bożą. W wykazie odpustów niedawno taki kazał się w języku polskim na podstawie 4. wydania watykańskiego. Mówi się o odpustach cząstkowych, ale nie będziemy mówić o odpustach w tej chwili. Natomiast podkreśla się właśnie wagę tych aktów strzelistych, małych, drobnych naszych westchnień do Boga. I one mają szczególną wartość według tej wypowiedzi Kościoła w dwóch okolicznościach. Przy pełnieniu obowiązków i podczas znoszenia różnych utrapień. Bo wtedy jakby najbardziej jesteśmy odwodzeni od myśli o Bogu. Gdy popadniemy w ciąg naszych prac codziennych i kiedy cierpimy z jakiegoś powodu, doznajemy przykrości, wtedy wznieść myśl do Boga jest szczególnie cenne i mówi się, że takie akty strzeliste, akty naszych westchnień są jak kamienie szlachetne, którymi przyozdabiamy nasze życie, albo jak sól, która nadaje temu życiu sens głębszy, przyprawia odpowiednio nasze działanie. W psalmie 70 mamy werset: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Tak zaczyna się liturgia brewiarzowa każdego dnia. Święty Jan Kasjan całą teologię wykłada o znaczeniu tego wersetu, ale jakże ważne jest właśnie, byśmy westchnęli takim czy innym słowem, choćby wziętym z psalmów. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu w mojej codzienności, w pełnieniu moich obowiązków, gdy doznaję trudności czy utrapień. I Bóg pośpiesza ku, odpowiada na nasze westchnienia. I dzieje się komunia chwili. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Chwilę zatrzymajmy się nad jej fiat. Fiat dany zwykłej codzienności. To wypróbowana tradycja ludzi sprawiedliwych od wieków. Dużo wcześniej niż przyszło chrześcijaństwo. Ludzie także Starego Przymierza praktykowali posłuszeństwo Bogu w zwykłych, codziennych sprawach. I gdy Maryja pewnego dnia powiedziała archaniołowi swoje fiat, to jakby wyraziła tym tradycję wszystkich ludzi sprawiedliwych, którzy Bogu nie odmawiają niczego, są mu posłuszni pośród codzienności, bo właśnie archanioł zastał ją pewnie podczas pełnienia zwykłych obowiązków. Zostało jej obiecane: moc Najwyższego osłoni cię. De Caussade mówi, że ta osłona Najwyższego to właśnie osłona zwykłej codzienności, że pod tymi szczegółami zwykłego dnia, pod tym naszym krzątaniem się i zwykłymi sprawami, które nakazuje pełnić i załatwiać nasze sumienie, kryje się moc Najwyższego, wola Boża. tak jakby drzwi były i po drugiej stronie drzwi ktoś do nas mówi, choć nie widzimy na skutek przesłony tych drzwi, ale jesteśmy pewni, że to jest ten głos, to jest ten ktoś. Tak Bóg przez drzwi naszej codzienności przemawia do nas. I obiecany jej został Duch. Jakże się to stanie? Duch zstąpi na ciebie. Na drodze pełnienia tych drobnych obowiązków Bóg przynosi nam wiele siły i światła właśnie przez swojego Ducha, którym osłonił Maryję, gdy powiedziała swoje tak. I teraz co robi Matka Boża po swoim fiat? Pierwsza rzecz, jak czytamy Łukasza, idzie do swojej krewnej Elżbiety, a więc oddaje się wypełnieniu elementarnych obowiązków. Udziela pomocy krewnej w potrzebie. Tak i przez nasze tak Bóg otwiera nas na codzienne, zwykłe zadania. Instynkt wiary podpowie nam, co konkretnie mamy dzisiaj zrobić. I wiele nie trzeba się nad tym zastanawiać. Tylko czasem wyłączyć telewizor, zamknąć internet. I tak zaczyna się łańcuch posłuszeństwa Bogu. Jedno nasze tak, jeden akt wykonania jakiegoś obowiązku prowadzi do usłyszenia woli Bożej wskazującej nam coś innego. I takie paciorki naszego posłuszeństwa są zawiązywane w sznur jednego, scalonego, harmonijnego życia. I Bóg daje coraz więcej siły, gdy raz jesteśmy Mu posłuszni, jednemu dobremu natchnieniu, imperatywowi naszego sumienia. Daje nam i światło, by zrozumieć następne Jego wezwanie, i siły daje więcej. I rodzi się jakaś gorliwość człowieka i poczucie zadowolenia, że jest na dobrej drodze. I przeciwnie, gdy człowiek zaniedbuje, ucieka od codzienności, traci te siły, traci światło Boże. Pod krzyżem wielu uciekło, nawet najbliżsi, a została matka. W oszpeconej twarzy Jezusa nadal widziała mądrość Boga. Bóg nieraz wydaje się oszpecać nasze życie, oszpecać naszą rzeczywistość wokół. Ale człowiek wiary, posłuszny, wyćwiczony w posłuszeństwie na co dzień, dostrzeże w oszpeconym obliczu rzeczywistości oblicze miłującego Boga. Jakże się to stanie, pyta Maryja przy zwiastowaniu poprzedzającym narodzenie Jezusa i pyta też pewnie w jaki sposób pod krzyżem. Jakże się to stanie, że Jego panowaniu nie będzie końca? Pytanie dziecka, pytanie otwarte, dużo Bóg podpowie przez zwykłą codzienność tym, którzy nie udzielają sobie natychmiastowej własnej odpowiedzi. Nie przeszkadzać Bogu sobą. Największa przeszkoda w tym, aby Bóg działał w nas, uskuteczniał swoją opatrzność, tkwi w nas samych, bo Bóg z przeszkodami zewnętrznymi łatwiej może sobie poradzić. Ale gdy człowiek się uprze i powie nie, to Bóg zgodził się, bo mógłby zmusić człowieka, ale z takiego sposobu działania zrezygnował, uczynił człowieka wolnym na swój obraz, Bóg zgodził się być bezsilnym wobec człowieka, wobec ludzkiego ja i nic nie zrobi, jeśli człowiek nie powie tak. Największą przeszkodą w naszej dyspozycyjności wobec Boga, by współdziałać z Jego opatrznością, jest nasz rozum i nasza wola, kiedy upiera się przy swoim. Nic tak złego dla współpracy z opatrznością Bożą, jak rozum ludzki, który w swojej pysze kieruje się własną myślą, przestaje szukać światła Bożego. Wtedy jego czyny przestają być czynami Bożymi. Abraham gotów jest złożyć ofiarę ze swego syna Izaaka. Tym Izaakiem jest także i nasz rozum, który trzeba złożyć w ofierze na ołtarzu posłuszeństwa Bogu, jeśli nawet czegoś nie rozumiemy. Uczniowie pytają Jezusa, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jan 6:28. Cóż mamy czynić, aby wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiada, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Ciekawe, jak Jezus odwraca, próbuje odwrócić myślenie uczniów. Cóż mamy czynić? A Jezus zaczyna od dzieła Boga, co Bóg ma czynić w nas. Tutaj prymat ludzkiego działania, a tu prymat Bożego działania. Abyśmy wykonywali dzieła Boga, zaczynają od działania, co mamy robić. A Jezus zaczyna od wiary, uwierzyć. Dzieła Boga. A Jezus mówi o posłaniu Syna przez Ojca. Mówi o łańcuchu posłań. Chciał więc ich wychować taką polemiczną odpowiedzią. Nie zaczynajcie od siebie samych, co macie robić. Najpierw otwórzcie się, żeby Bóg mógł przez was działać, a jak będzie działał, jeśli najpierw uwierzycie w Syna, którego Bóg posłał i będziecie iść za Nim, zobaczycie, że wasze działanie jest jakimś ogniwem w boskim posłaniu. Bóg, Ojciec posyła Syna, Syn posyła was, a wy idziecie dalej. Nie działacie w swoim imieniu. Nie miejcie własnych ambicji. Nie układajcie życia po swojemu. Działajcie w imię Boga. Jezus chce, abyśmy właśnie wszystko czynili w imię Boże. Często się żegnamy właśnie po to, by wszystko, co się dokonywało, dokonywało w imię Boże. Gabriela Bossis, znana francuska mistyczka, chociaż nie uznana za świętą, ale z pewnością napisała rzeczy głębokie i godne lektury. Może kiedy zostanie za taką znana aktorka, spisywała te wszystkie szepty Jezusa w jej duszy. Pamiętaj, wszystko, co sprawia pycha, ginie i obraca się w jej hańbę. Wszystko, co sprawia pokora, owocuje i obraca się w jej chwałę. Na nic wszystkie ludzkie dokonania zbudowane na pysze. Jak mówi święty Paweł, takiego człowieka dzieło spłonie, poniesie szkodę, choć on może przez ogień czyśćcowy się ocalić. Ale wszystko zbudowane na ludzkiej tylko pysze rozumie i woli forsowania swego ja, wszystko dyktowane ludzką miłością własną, wszystko z perspektywy wieczności nie będzie trwałe. Wszystko zbudowane na pokorze, na wezwaniu boskiego imienia sięga wieczności, przekracza granice naszej śmierci. Gdy zauważysz, że twoja wola chce działać z własnej zachcianki, włóż swą rękę w moją i spójrz na mnie, aby twoja wola była kierowana przeze mnie ku służeniu mi. Piękny obraz. Gdy zaciskamy pięść, ja muszę, ja chcę, będzie moje. Rozluźnij ją. Włóż w dłoni Boga. Gdy człowiek tak czyni, gdy dokonuje się komunia codzienności przez zjednoczenie z wolą Bożą w zwykłych obowiązkach naszego dnia, doznajemy łaski boskiego błogosławieństwa, jakiegoś ożywienia w sobie, przywrócenia siły, energii, choćbyśmy się starzeli i słabli fizycznie, wzmocnienia, oczyszczenia naszego i uświęcenia. Mamy czas, w którym czcimy tajemnicę krzyża, odbędzie się na tej mszy świętej intronizacja relikwii Krzyża Świętego, więc spójrzmy na opatrzność Bożą w cieniu krzyża, który nieraz każe nam kwestionować tę opatrzność. Człowiek odzyskuje pokój, gdy odda się na dobre i złe w ręce Boga, gorycz staje się słodka, pisze de Caussade. Mamy historię wędrówki Izraelitów przez pustynię i dotarli do wody Mara, wyjścia 15-23. I zaczęli szemrać przeciwko Bogu, bo nie było wody na pustyni, a jeśli już znalazła się, to gorzka. I wtedy Mojżesz rzucił drewno i wody stały się słodkie do picia. W tradycji już wczesnochrześcijańskiej to drewno jest symbolem krzyża. Gdy człowiek się jego uchwyci, zanurzy krzyż, pozwoli, żeby tajemnica krzyża weszła w otchłań jego życia, jego szemrania i buntu, wtedy można mówić o słodyczy krzyża. Krzyż staje się słodki i życie staje się słodsze, choć ból nie przestaje boleć nieraz. Ale jak mówi Pan Jezus, brzemię staje się lżejsze, jarzmo słodsze. Dojrzała wiara staje się początkiem ufności i radości. Gdyby człowiek miał w sobie więcej wiary, więcej światła, to w każdej okoliczności widziałby jakiś dar Boży, palec Bożego działania. Na pewnym obrazie w maleńkim austriackim sanktuarium w Marialach Matka Boża przedstawiona jest z 6 palcami w jednej ręce, że taka hojna, że nie wystarczy 5 palców. Musi rozdawać więcej, potrzebuje więcej tych palców. Tak Bóg jest hojny, a wojny, a głód, a kataklizmy czyż nie zaprzeczają boskiej opatrzności? Nie czas nam na filozoficzne rozważania o złu, bo to temat rzeka i tak go nie zgłębimy. Ale Bóg wybrał plan B, awaryjny, skoro plan A się nie powiódł, plan stałego szczęścia człowieka, które zaczęło się w raju i by trwało dalej, gdyby człowiek jak dziecko był posłuszny i nie znużył się obcowaniem z Bogiem, nie chciał żyć po swojemu. I wtedy Bóg wprowadził plan B, który przez nieszczęście, cierpienie prowadzi do szczęścia. Przy tym największą część niedoli ludzkiej bierze na siebie ukrzyżowany. Dopiero mając tę prawdę przed oczyma, możemy dalej mówić, dlaczego jest tyle cierpienia. Wróćmy do zapisków Gabrieli Bossis. Jest wrzesień 1939 rok, wybuch wojny, napad Niemców na Polskę i tak dalej. W zapiskach tej francuskiej autorki zdumiewają słowa Jezusa, które słyszała w swojej duszy, jakby szły pod prąd ówczesnego czasu, jakby wyobcowane z rzeczywistości. Wszyscy myślą o wojnie, poddają się właśnie lękowi tej wojny, myślą jak zacząć ten czas trudny. Państwa się zbroją, ludzie nabywają artykuły żywnościowe, by przetrwać czas walk. A z drugiej strony to, co Pan Jezus mówił do Gabrieli Bossis, albo co podpowiadały jej jakieś święte, pobożne myśli, dotyka samego rdzenia nieszczęścia, jest wielkim balsamem na skołataną duszę. 2 września. Ofiaruj mi swoje najzwyklejsze, najmniejsze czyny, jak bukiet polnych kwiatów. Mówi o polnych kwiatach, kiedy bomby spadają i Wehrmacht kroczy. Czy nie lubi się tych małych kwiatów polnych? Upleć mi z nich wieniec. Na taki wieniec potrzeba ich wiele. Nie ustawaj w kładzeniu ich na moje czoło. Moje czoło rozdarte cierniami. Oczywiście uzyskasz przez to siłę dla biednych żołnierzy, którzy dzisiaj wyjeżdżają. Odbywała się ogólna mobilizacja. Co ty możesz zrobić? Nie czytaj za wiele dzienników, nie słuchaj od rana do wieczora radia. Złóż bukiet polnych kwiatów ze swoich drobnych uczynków i modlitw i ofiaruj Bogu. A w ten sposób najwięcej pomożesz żołnierzom swojej ojczyzny, którzy wyruszają na front. No nie wyruszyli wtedy. Dziękuj mi za tyle łask. Uważa się za naturalne, że ja je daję i nie dziękuję się za nie wcale albo bardzo mało, ale moje serce lubi, aby mu dziękowano. To rozgrzewa miłość, to jest wyrazem miłości. Za co dziękować Bogu, który dopuścił jedną z najokrutniejszych wojen? A mówi do Gabrieli Pan Jezus, dziękuj Bogu za wszystko, w tym dniu nawet. 12 września, kiedy odmawiała różaniec za Francję, proś świętego Michała, by stanął na czele wojsk francuskich, tak jak stanął na czele armii dobrych aniołów, by pokonać złych. Są jeszcze wojska Boże, o których nie wiesz. Przywołuj ich dowództwa. Zobaczysz kiedyś, staniesz przed Bogiem, jakie armie ma Bóg, jak mógłby w jednej chwili zdobyć cały świat. ale przyjął inną ekonomię pokory swojej. Tak, trzeba rozdać wiele amunicji, ale po to muszą istnieć fabryki, bądź jakby fabryką modlitw. A ja będę je rozdawał, inaczej jak mógłbym rozdawać, nie mając zapasów. Rozdawaj amunicję modlitwy. Twoja potęga może ocalić oblicze ziemi. Krucha kobieto, nie w broni, nie w zbrojeniu się. Twoja modlitwa może ocalić oblicze ziemi. Zwiększyć liczbę chrześcijan i zmniejszyć liczbę złych ludzi. Prosisz mnie o pokój dla Francji? Jest coś poważniejszego niż wojna. To grzesznik, ten, który nie chce przystąpić do wielkanocnej spowiedzi Komunii Świętej. Proś mnie o pojednanych z Bogiem grzeszników. Jest taka wojna wewnętrzna. Ta ziemska skończy się, a ta druga może zakończyć się dla człowieka strasznym finałem. Drogi Boże nie są drogami ludzkimi. Jak bardzo potrzeba nam, wychodząc od codzienności, od tego, co dzisiaj czynię, wnikać w plany Boże, na ile Bóg je odsłania. Pytam o własną egzystencję i weryfikuję swoje zaufanie względem opatrzności Bożej. Mam swoje pytania i zapytania do opatrzności Bożej. Czego mi brakuje? Co mi zabrano? Dlaczego ten człowiek psuje mi życie? Dlaczego choruję właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuję zdrowia? Warto wypowiedzieć swój niedostatek przed Bogiem, boską opatrznością. Wiara podpowiada nam, że tak naprawdę niczego nam nie zabraknie. Dosyć masz łaski. Jezus podczas męki, pozbawiony czci, honoru, a w końcu i życia, odzyskał to wszystko, zresztą nigdy nie utracił. Nabył dużo więcej. Bóg go wskrzesił. To jedyne, czego może nam zabraknąć, to pełnienie woli Bożej. Mówi Jezus do Marty. Potrzeba mało albo tylko jednego. Dziękuję za uwagę.